swoich ustaw.
Aktywnym rolniku, aby rozwijały się towarowe gospodarstwa, które dostarczają nam żywność. Chcemy w tym wymiarze takim osobistym również bezpieczeństwa, stąd ustawa o statusie osoby najbliższej też dzisiaj, no samo nie przyjdzie. To trzeba konsultować, trzeba wywalczyć to. Kwestie związane z wsparciem dla przedsiębiorców. Dzisiaj nie będzie bezpieczeństwa bez wsparcia dla przedsiębiorców. Chociażby branża winiarska jest na progu przepaści. Wielki, epokowy projekt ministra Miłosza Motyki z PSL-u, pakiet antyblackoutowy, też położymy na stole, mówiąc o tym, że nie będzie Polska bezpieczna, jeśli nie porozumiemy się szybko, nie porozumiemy się w sprawach rozwiązań właśnie, które będą bezpieczeństwo energetyczne gwarantowały.
Lodowcy będą przekonywali prezydenta do swoich projektów już za godzinę. O 14 na spotkaniu mają się za to pojawić przedstawiciele Polski 2050. Z kolei Klub Prawa i Sprawiedliwości, który jako jedyny został zaproszony w całości, czyli zostali zaproszeni wszyscy posłowie i senatorowie, stawiał się na krakowskim przedmieściu o godzinie 18.
To był Wawrzyniec Zakrzewski. A teraz w TOK 360 Bruksela, gdzie trwają właśnie istotne obrady unijnych ministrów spraw zagranicznych.
Dyplomaci rozmawiają m.in. o sytuacji Ukrainy. Tomasz Orchowski.
Wśród tematów rozmów jest 20 pakiet sankcji. Chodzi m.in. o całkowity zakaz usług dla rosyjskiej floty cieni czy zamrożenia aktywów i zakazy wjazdu dla kolejnych Rosjan. Plan zakłada przyjęcie pakietu pod koniec lutego przy okazji czwartej rocznicy kremlowskiej napaści na Ukrainę. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśla. Bombardują Ukraińców i pozbawiają ich ogrzewania. Próbują zmusić do poddania się. Dlatego rozważamy, jak możemy dać im energię, by ich wesprzeć. Zima jest bardzo ostra, Ukraińcy cierpią, nadchodzi katastrofa humanitarna. Politico informuje, że na stole jest też propozycja Estonii, by zakazać wjazdu na teren Unii byłym rosyjskim żołnierzom. Chodzi nawet o 1 000 000 osób. Tallin ostrzega, w Rosji weterani popełniają mnóstwo przestępstw. Oprócz Ukrainy ministrowie rozmawiają również o Bliskim Wschodzie, bo tam też dużo się dzieje. Trump grozi, że znowu zaatakuje Iran. Unia przyłącza się do wywierania presji na reżim w Teheranie, który dławi protesty. Nakładamy nowe sankcje na Iran i spodziewam się, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zostanie wpisany na listę organizacji terrorystycznych. Znajdzie się tam obok Al-Kaidy, Hamasu i tak zwanego Państwa Islamskiego. Działasz jak terrorysta, powinieneś być traktowany jak terrorysta. Strefa Gazy i wdrażanie planu pokojowego oraz Syria, gdzie siły rządowe przejęły siłą terytoria Kurdów, co spotkało się raczej z obojętnością świata. To kolejne tematy, którymi zajmują się unijni ministrowie. Europejscy dyplomaci dyskutują także o Demokratycznej Republice Konga i wznowionej tam ofensywie przez rebeliantów, których wspiera Rwanda. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Już bardzo blisko do podatkowej rewolucji dla przedsiębiorców.
W niedzielę rusza obowiązkowy KSeF, czyli Krajowy System E-Faktur. To miejsce, w którym firmy będą od teraz wystawiać i odbierać wszystkie faktury.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda zapewniał dzisiaj w TOK FM, że system jest gotowy. O szczegóły przygotowań w porannym EKG pytał Tomasz Setta.
Śpi pan spokojnie, że w niedzielę system wystartuje bez żadnych problemów?
Tak, śpię spokojnie. Myślę, że Krajowy System E-Faktur jest gotowy do wdrożenia od 1 lutego bieżącego roku.
Myśli pan, że jest gotowy, czy jest po prostu gotowy?
Jest gotowy. Jestem pewien na 100%.
I jest bezpieczny?
System jest stabilny i został tak zaprojektowany, żeby przyjąć w ciągu godziny tyle faktur, ile normalnie się wystawia w ciągu całego dnia. W związku z tym ta wątpliwość, która się pojawiła 2 lata temu, czy będzie wydajny ten system, moim zdaniem jest z całą pewnością wydajny.
A ile to jest faktur tego jednego dnia?
Do 20 paru milionów jednego dnia, a nawet 30 milionów w zależności od dnia, a średnio na godzinę szacujemy, nawet może być pik w wysokości 5 milionów faktur.
Sporo. I na to wszystko system, pańskim zdaniem, jest gotowy?
Tak, jest gotowy. Przeprowadziliśmy testy i wydajnościowe, i cyberbezpieczeństwa, i bezpieczeństwa, które pozwolą nam powiedzieć, że 1 lutego ten system jest gotowy. On de facto mógłby być dzisiaj już wprowadzony.
A te dane to będą gromadzone dokładnie w którym miejscu? To będą serwery w Polsce, poza granicami Polski, bo i takie pytania się pojawiają.
Przede wszystkim chciałbym uspokoić też naszych słuchaczy, że system został zbudowany przez resort finansów, przez dobrych naszych najlepszych informatyków, i działa wyłącznie na serwerach znajdujących się w Polsce. Co istotne, system opiera się na krajowej infrastrukturze i polskim zapleczu technologicznym. A do zabezpieczenia wykorzystujemy najlepsze i najbardziej dostępne, najbezpieczniejsze narzędzia i szyfrujące, i kryptograficzne.
Krajowy System E-Faktur to dla wielu duża zmiana i dziesiątki pytań. Na najważniejsze z nich odpowiemy jutro razem z naszą ekspertką w porannym EKG po godzinie 9.40. Nauczycielce z Kielna na Pomorzu należą się przeprosiny za rozdmuchanie sprawy wrzucania do kosza cosplayowego gadżetu w kształcie krzyża.
Tak uważają mieszkańcy miejscowości po decyzji komisji dyscyplinarnej, która uchyliła decyzję o zawieszeniu nauczycielki w obowiązkach. Kobieta może wrócić do pracy, a mieszkańcy Kielna, z którymi rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz, stoją za nią murem.
Na moje nic złego nie zrobiła.
Jak oceniać to, że tutaj był i protest, i politycy krzyczeli?
Kupota. Kupota i tyle.
Wszystko kwestia z tego, jakie są fakty, nie? Jeżeli są fakty takie, że gdzieś tam zostało dołożone trochę od siebie do tej całej sprawy, i ja uważam, że podstawowym błędem było to, że po prostu sprawa nie była jakby wyjaśniona przez dyrektorstwo na samym starcie, tak? Było dużo czasu pozostawione do własnej interpretacji. Kwestia jest tego typu, że można było więcej zrobić, żeby nie dać się tej kuli śniegowej napędzić, nie?
Tak, a potem... wszystkie grzmoty, protesty polityków, jak pan ocenia?
Znaczy to wiadomo, że to jest gra pod elektorat, tak?
Teraz ta nauczycielka została odwieszona, tak, może wrócić
słusznie
do pracy.
Uważam, że słusznie.
I moim zdaniem teraz te osoby powinny przeprosić, bo to jest tak rozdmuchane, to jest taki obciach teraz, że każdy teraz, Kielno, o Jezu, to ten krzyż, nie?
Po prostu. Czyli jak tak rozmawiacie z sąsiadami, to wszyscy raczej są takiego zdania jak pani?
Tak, oczywiście.
Że było to niepotrzebne, ale uważam, że i tak należy się jej rekompensata za to, co przeszła przez tą sytuację.
Nauczycielka z Kielna wraca do pracy, ale incydent z zabawką w kształcie krzyża badają rzecznik dyscyplinarny i prokuratura. Na razie jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko nauczycielce.
Do 3 razy sztuka.
Rząd zapowiada kolejne już opóźnienie reformy planistycznej, tym razem do końca sierpnia. To dlatego, że samorządy mają poważne problemy z uchwalaniem planów ogólnych. Na blisko 2,5 tysiąca polskich gmin zrobiły to dopiero 24.
A to kluczowy element reformy. Opóźnienie reformy ma też znaczenie dla osób, które starają się o warunki zabudowy w miejscach bez planów. Ile zyskają czasu? To już pytanie do reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka.
Osoby w takiej sytuacji zyskają jeszcze 2 miesiące na złożenie wniosków o popularne WZ-ki. Bez nich w rejonach bez miejscowych planów nie można ubiegać się na przykład o pozwolenie na budowę domu czy podział działki. WZ-ki to oczywiście zmora polskiej urbanistyki, bo ostatecznie prowadzą do praktycznie niekontrolowanej zabudowy. Stąd w ogóle pomysł reformy, która wymaga od samorządów opracowania planów ogólnych. Bez nich nie będzie mowy o wydawaniu nowych WZ-ek. Ale uchwalanie planów niestety idzie jak krew z nosa. Mimo że rząd do tej pory dawał samorządom czas do końca czerwca, na ten moment zrobiły to zaledwie 24 gminy, z czego 6 planów zostało unieważnionych przez wojewodów. To wyzwanie i zapytałem o to w pracującym nad reformą Ministerstwie Rozwoju. Bo co jeśli za pół roku część gmin czeka inwestycyjny paraliż?
Ja fundamentalnie nie zgadzam się ze sformułowaniem, że będziemy mieli do czynienia z jakimś paraliżem inwestycyjnym. Według danych GUS do 2024 roku wydano 3,5 miliona decyzji o warunkach zabudowy.
No ale jednak część mieszkańców, którzy będą chcieli na przykład sobie ten dom wybudować wymarzony w jakimś miejscu, a no mieszkają akurat w takiej gminie, która tych planów nie pouchwalała i nie przyjęła wcześniej miejscowych i nie przyjęła tego ogólnego, no to tej WZ-ki jednak nie dostanie do czasu uchwalenia planu ogólnego.
To prawda, ale mówimy tutaj o przestrzeni pewno kilku miesięcy, czy pewno roku, a nie kilkuletni. To będą naprawdę jednostkowe sytuacje. A jeżeli takowe się zdarzą, no to świetnie. To będziemy mieli społeczny mechanizm nacisku na władze samorządów, żeby przyjęły plany ogólne. Bo to nie jest jakieś widzimisię, czy to Unii Europejskiej, czy rządu, ale to naprawdę porządkuje ład przestrzenny.
Odpowiadał wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Zaznaczył też, że co do ostatecznego wprowadzania reformy, nie ma już co liczyć na kolejne ustępstwa ze strony rządu.
Więc jeżeli ktoś zwraca uwagę na to, że rząd dwukrotnie ten termin przesunął, więc jeszcze będzie trzecie podejście, to tutaj zdecydowanie odradzam tego typu myślenie.
Efektem ubocznym reformy jest niestety dosłownie zasypanie urzędów wnioskami o wydanie wspomnianych warunków zabudowy. Mimo że standardowo na decyzję powinno się oczekiwać do 3 miesięcy, w niektórych gminach trzeba czekać na nią prawie rok, a mówimy o tysiącach takich przypadków w skali całego kraju. Na razie pozostaje więc czekać, aż reforma zacznie działać. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Ryszard Petru zapowiada, że będzie namawiać swoich kolegów do głosowania na Paulinę Henning-Kloskę.
Polityk Polski 2050 tuż przed powtórką wyborów na przewodniczącego Polski 2050 rozmawiał z Karoliną Lewicką na temat swoich preferencji. Wybory w sobotę, a rywalką minister klimatu i środowiska jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, szefowa resortu polityki regionalnej.
To są tajne głosowania. Dziś zresztą organizuję spotkanie na Zoomie z Pauliną Henning-Kloską, tymi osobami, które na mnie głosowały. Będę chciał przekonywać ich, te osoby, prosić również o to, żeby oddali głos na Paulinę. No i uważam, że Paulina Henik-Kloska jest osobą, która jest w stanie się dogadać. Zwykle jest tak, że...
Dogadać z Katarzyną Bełczyńską
i w ogóle z tymi ludźmi, którzy uznają, czy z tymi osobami, które uznają, że poczują się przegrane.
Znaczy, a Bełczyńska nie... Nałęcz jest w stanie się dogadać, jeżeli wygra z resztą przegraną?
Trzeba ją spytać. Jest na pewno... Nie jest znana z koncyliacyjności, aż takiej, jak bym oczekiwał. Niemniej jednak być może tak, zobaczymy. I jest mi trochę głupio, że tak to wygląda.
Ale wstydzi się pan za innych?
Głupio mi, że po prostu to wszystko przechodzi na taki poziom walenia łopatkami w piaskownicy. Natomiast dlatego im szybciej przejdziemy do drugiej tury, wygra jedna albo druga kandydatka, sytuacja się w tym sensie uspokoi, no że trzeba się umieć dogadać, iść do przodu. Pamiętajmy, że
chyba, partie, że się państwo nie dogadają.
Partie polityczne są dla wyborców, nie dla samych siebie. To jest kluczowe. I w związku z tym, że Polska 2050 ma dosyć słabe
partie
sondaże.
Polityczne są wehikułem, żeby iść po władzę, żeby tę władzę dzierżyć.
Ale żeby ją mieć, to wyborcy muszą chcieć na nas głosować.
To prawda. Na razie nie chcą.
Na końcu dnia władzę dają wyborcy, a nie my sami sobie. Innymi słowy, no, jeżeli będziemy zajmować się tylko sobą, to wyborcy nie będą skłonni na nas głosować.
Ryszard Petru zapewniał, że nie ma ryzyka, że, jak podawały niektóre media, klub Polski 2050 może opuścić kilkanaście osób. Film Głos Hind Rajab, historia 6-letniej dziewczynki ze Strefy Gazy, wchodzi dziś do polskich kin.
Centralnym punktem filmu jest rzeczywiste nagranie głosu Hind, która zadzwoniła do palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca 29 stycznia 2024 roku.
Była uwięziona w samochodzie pod ostrzałem. Dziecko i cała jej rodzina zginęli. Zabici zostali też ratownicy, którzy próbowali dotrzeć do 6-latki. O filmie z reżyserką Kauter Benhanią rozmawiała Agnieszka Lichnerowicz.
Opowiadając historię Hind Rajab, można w pewnym sensie objąć wszystkie inne historie. W tym tkwi siła kina, że poprzez opowiedzenie tej jednej historii można wejrzeć głębiej i zrozumieć coś więcej niż tylko ją samą.
Jak rozumie pani swoją rolę filmowczyni, gdy trwa ludobójstwo?
Moja rola w czasie ludobójstwa. Wiele razy zadawałam sobie to pytanie. Kiedy dzieją się straszne rzeczy, kwestionujesz narzędzia, którymi je opowiadasz. Bo to, co się dzieje, przekracza wyobraźnię, granice tego, co wyobrażalne. Zastanawiasz się, jak przedstawić te przerażające historie w sposób etyczny, pełen szacunku, ale też poruszający, by obraz stał się wyzwaniem do przebudzenia i działania. Całej rozmowy będzie można wysłuchać dziś po godzinie 15 na antenie Radia Tok FM.
W tej części Tok 360 to wszystko. Po 12.20 będziemy rozmawiać o kolejnych balonach z papierosami, które naleciały tej nocy nad Polskę z nad Białorusi.
Autopromocja.
Kończy się powoli weganuary, czyli roślinny styczeń, międzynarodowa inicjatywa, która zachęca do spróbowania diety wegańskiej. Tej diety wegańskiej, która ostatnio, jeśli wierzyć raportom trendów, traci na popularności. Między innymi o tym w Otwartej Kuchni porozmawiam z Magdaleną Jutrzenką, lekarką, promotorką kuchni roślinnej i autorką książki o wegańskich śniadaniach. Zapraszam w sobotę od 10. Paulina Nawrocka.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Łapię w lot, że ebony są hot!
Bo teraz w Auchan dostajesz ebon o wartości 50 zł za zakupy od 200 zł. Od czwartku 29 do soboty 31 stycznia. Bon zrealizujesz między 2 a 3 lutego przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły w regulaminie w punkcie obsługi klienta i na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat.
Marianne.
Powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Samsung, trzecia szuflada na sztućce, automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś. Borówki amerykańskie 125 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 3,69 za opakowanie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 66% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram.
Lidl, to się opłaca.
Kategoria przyjemność. Baton na P. Co natury ma dwie. Rozgryziesz to?
Śpiewająco.
Rude wnętrze ma szalone, czekoladą otoczone, to pawełek, pyszny baton.
Rozgryź go i ciesz się kasą. Do wygrania 100 zł co godzinę i 1000 zł codziennie.
Zapraszamy do gry.
Krzysztof Ibisz
i Paweł Czadomen Dudek.
Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl.
Mega okazje w Pepco. Aż do soboty wybrane materiały kreatywne 50% taniej, a od każdego czwartku nowe hity tygodnia. Chcesz odkryć jeszcze więcej nowości w niskich cenach? Wejdź na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nowe przepisy obowiązujące od dziś znacząco zaostrzają kary dla piratów drogowych. Kara więzienia grozi nie tylko za spowodowanie wypadku, lecz także za skrajnie niebezpieczną jazdę, łamanie sądowych zakazów oraz udział w nielegalnych wyścigach. Przepisy rozszerzyły także katalog czynów zabronionych, uznając za wykroczenia lub przestępstwa między innymi nielegalne wyścigi i inne tego typu wydarzenia. Ponad 1/3 dzieci doświadczała objawów lękowych, podobna część wybuchów złości, a wielu zgłaszało przewlekłe zmęczenie oraz nieadekwatny smutek. Tak wynika z badań naukowców z Wrocławia. Dzieci często zgłaszały też bóle głowy, problemy żołądkowo-jelitowe oraz trudności z uwagą, pamięcią i nauką. Co istotne, częstość tych trudności wyraźnie wzrastała wraz z wiekiem dziecka. Milion dolarów grzywny oraz zawieszenia trenera reprezentacji Senegalu i zawodników drużyn z Senegalu i Maroka. Taką karę nałożyła Afrykańska Konfederacja Piłkarska. To z powodu przepychanek na murawie i zamieszek na trybunach, do których doszło podczas meczu obu drużyn w Rabacie.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, podporucznik Konrad Szwed, Komenda Główna Straży Granicznej jest z nami. Dzień dobry, panie poruczniku.
Dzień dobry.
Straż Graniczna informuje o kolejnych balonach przemytniczych, które nadleciały nad Polskę z Białorusi tej nocy. Podkreśla też, że jest to element działań hybrydowych. O tym wiemy, teoretycznie, oczywiście. Dlatego, tak biorąc pod uwagę, że zapewne Białoruś swoje akcje będzie kontynuować, to chciałbym, panie poruczniku, zapytać o tym, co zrobić, kiedy taki balon już zobaczymy przed sobą, nad sobą i w ogóle jaka jest szansa, że ten balon dostrzeżemy i jak właściwie ten obiekt wygląda?
Przede wszystkim, jeżeli zauważymy taki balon, lub go znajdziemy już na ziemi, lub także inny taki nieznany obiekt, którego nie znamy, a przyleci z terytorium Białorusi i zauważymy go już w Polsce, to przede wszystkim tutaj apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie dotykamy, nie przemieszczamy, ale także nie podejmujemy prób samodzielnego zabezpieczenia takiego znaleziska. Każde takie zdarzenie tutaj niezwłocznie należy zgłosić służbom. Dzwonimy najlepiej pod numer alarmowy 112 lub ewentualnie kontaktujemy się z najbliższą jednostką Straży Granicznej bądź Policji. I tutaj do czasu przyjazdu tych służb my zalecamy takie zabezpieczenie tego miejsca poprzez zachowanie tej bezpiecznej odległości od tego pakunku, a także niedopuszczanie do niego osób postronnych.
A jaka to jest ta bezpieczna odległość? Przepraszam, że wejdę w słowo.
Tak, nie jest ona określona żadnymi przepisami. Tu zdrowy rozsądek jednak nakazuje, żebyśmy widzieli ten obiekt, natomiast żebyśmy nie byli w jego bardzo bezpośredniej odległości. Myślę, że jeżeli byłoby to 300-400 metrów, będzie to już bezpieczna odległość.
I co, rzeczywiście do takich balonów podczepione są papierosy? Czy rzeczywiście jest ich wystarczająco dużo, by uzasadnić ekonomicznie wysłanie takiego urządzenia?
Tak, oczywiście, że tak. Grupy przestępcze zajmujące się tym procederem czerpią bardzo duże zyski z tego typu przemytu. Tutaj warto zauważyć, że jeden taki balon może przenieść papierosy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wartości nawet 30 tysięcy. To dla takiej grupy przestępczej jest duży zysk względem wypuszczenia takiego balonu. Więc jest to tak naprawdę bardzo opłacalny dla grup przestępczych biznes.
Grup przestępczych, które są w jakiś sposób, rozumiem, mają licencję, mają glejt ze strony Białorusi, żeby takie akcje prowadzić.
Jest duże prawdopodobieństwo, że to nagromadzenie tych balonów jest także koordynowane przez służby białoruskie, bo nie ukrywajmy, ilości tych balonów wskazują na to, że nie może być to jednorazowa akcja z jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej. Weźmy też pod uwagę cały czas te działania o charakterze hybrydowym, o których pan redaktor mówił. To przede wszystkim jest też testowanie naszych systemów, tak, i wywołanie takiego niepokoju społecznego.
To urządzenie, mówi pan, panie poruczniku, że trzeba się trzymać w bezpiecznej odległości od tego urządzenia, 300-400 metrów. To urządzenie ma w sobie faktycznie jakieś niebezpieczne podzespoły, jakieś, nie wiem, elementy systemu sterowania, które mogą zaiskrzyć, gdy już zderzą się z ziemią, gdy będziemy w nich dłubać.
Nie wiemy tak naprawdę, co to jest za obiekt, który przyleci. To może wyglądać jak balon, ale tak naprawdę może być to też jakieś urządzenie elektroniczne, tak? Nie wiemy, co jest podczepione pod taki ładunek. Przeważnie są to papierosy, prawda? Natomiast też często zdarzały się przypadki z jakimś układem, z jakąś elektroniką. Też nie wiemy, jak to urządzenie zachowa się w momencie zderzenia z ziemią. Być może się zapali, być może będzie jakaś iskra. No tutaj trzeba zachować jednak zdrowy rozsądek i nie podchodzić. Są od tego odpowiednie służby, odpowiednie organy i to je należy powiadomić.
A jakie to są służby? To znaczy, kto się w tym momencie zajmuje, w momencie, w którym dostajemy informację o tym, że balon spadł w tym i tym miejscu, kto powinien, jakie służby powinny pojechać na to miejsce, rozbroić, zabezpieczyć, prowadzić postępowanie?
Przede wszystkim te działania w momencie już ujawnienia tego balonu na polskim terytorium podejmują funkcjonariusze Straży Granicznej, ale także funkcjonariusze policji. My tutaj jesteśmy w stałej współpracy z policjantami, ale również z dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, które też monitoruje polską przestrzeń powietrzną. Ale tak jak mówię, to przede wszystkim organy Straży Granicznej i policji są odpowiedzialne za tutaj ujawnienie tego ładunku, który jest już na ziemi.
Wspominamy o tym, że jest to część wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś pod kuratelą Rosji. I zastanawiam się, jak w ogóle polskie służby mają możliwość, by na to zagrożenie ze strony Białorusi reagować uprzedzająco i do czego wysyłanie tych balonów służy.
To przede wszystkim te balony to są balony przemytnicze, czyli jest to zorganizowana akcja, aby przerzucić jednak te wyroby tytoniowe. Przede wszystkim tak, ale drugim jakby elementem to też jest to wywołanie tego niepokoju społecznego.
To trochę pytanie na marginesie, a może właśnie nie, bo dostajemy do skrzynek pocztowych poradniki bezpieczeństwa, które mają nas uzbroić w wiedzę o tym, jak reagować, kiedy przydarzy się coś niepokojącego, nadzwyczajnego. Czy znajdują się tam informacje o balonach przemytniczych, czy już trzeba te poradniki uzupełniać?
Panie doktorze, przyznam, nie znalazłem takich informacji w tym poradniku. Zresztą ten poradnik chyba służy troszkę innym celom niż balony przemytnicze z papierosami. Myślę, że tutaj na bieżąco śledzenie komunikatów służb jest wystarczające. Przede wszystkim my jako Straż Graniczna zwracamy uwagę, aby nie ulegać tym niesprawdzonym informacjom, tak? W tej dobie wojny informacyjnej, którą mamy, przede wszystkim opierajmy się na oficjalnych komunikatach wydawanych przez właściwe organy.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Podporucznik Konrad Szwed, Komenda Główna Straży Granicznej, był z nami. O balonach nad Polską będziemy na pewno jeszcze mówić w TOK FM, bo to jest, przypomnijmy, także element wojny hybrydowej, jaki Białoruś, podległa Rosji, prowadzi z państwami Zachodu. Ale teraz porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie napięcie wokół Iranu nie ustaje. Jest z nami dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły rozpisane na kilka dni ćwiczenia sprawdzające gotowość swoich wojsk na Bliskim Wschodzie. Informacja o takim działaniu pojawiła się po tym, jak grupa bojowa lotniskowca USS Abraham Lincoln znalazła się niedaleko wybrzeży Iranu. Donald Trump teraz grozi atakiem, jeśli nie będzie przełomu w negocjacjach o programie nuklearnym Iranu. I to jest taki kolejny już powód do atakowania Iranu w ciągu kilku tygodni, bo przedtem groził atakiem, jeśli Iran nie przestanie atakować brutalnie demonstrantów. I z zewnątrz to wygląda trochę tak, jak szukanie pretekstu, żeby w ten Iran po prostu uderzyć.
Dokładnie ma pan rację. Na początku Donald Trump podawał za potencjalny powód interwencji w Iranie właśnie pomoc osobom protestującym. Już od grudnia w Iranie możemy obserwować ogromne protesty społeczne, które skierowane są przede wszystkim, na początku zwłaszcza były skierowane przeciwko problemom ekonomicznym. Natomiast obecnie Trump twierdzi, że Iran wstrzymał egzekucję protestujących. Twierdził, że no, dzięki jego groźbom, dzięki jego perswazji właśnie te ponad 800 osób żyje. I właśnie ta interwencja jego wstrzymała egzekucję i tutaj on odniósł sukces. Co ciekawe, prokurator generalny Iranu Mohammad Movahedi temu zaprzecza absolutnie. Powiedział, że te wszystkie doniesienia, komentarze Donalda Trumpa są całkowicie fałszywe i że Iran absolutnie, wymiar sprawiedliwości irański absolutnie nie podlega naciskom zewnętrznym, szczególnie z zagranicy.
A w jaki sposób Teheran odpowiada na te ostatnie groźby Donalda Trumpa związane właśnie z negocjacjami dotyczącymi irańskiego programu nuklearnego?
Iran twierdzi, że jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko właśnie Iranowi, przeciwko Teheranowi, uzna za początek wojny i zapowiada odwet. Zapowiada, że w tym odwecie uderzy na Stany Zjednoczone, czyli przede wszystkim pewnie na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, w największego amerykańskiego sojusznika w regionie, czyli w Izrael, i ogólnie we wszystkie państwa, wszystkie frakcje, które wspierają amerykańską agresję. To jest takie oświadczenie doradcy Ayatollaha Khameiniego, Alego Shamhaniego. To jest dosyć poważna deklaracja. No i obecnie mamy taką sytuację, że ta grupa lotniskowca USS Abraham Lincoln znajduje się w Zatoce Omańskiej. Zatokę Omańską od Zatoki Perskiej, jak wiemy, oddziela cieśnina Ormus. Zablokowanie cieśniny Ormus przez któregokolwiek z graczy w regionie spowoduje zablokowanie transportu surowców właśnie z Zatoki Perskiej. Z tego względu konfliktu nie popierają najważniejsi gracze w regionie, czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar. Tutaj te państwa wypowiedziały się bardzo jasno, że nie wyrażają zgody na użycie przez Amerykanów przestrzeni powietrznej tych państw do ewentualnego ataku na Iran. Co to oznacza? To oznacza, że Stany Zjednoczone mogą atakować Iran, owszem, z jakby z wykorzystaniem tej armady, tak? Pewnie też z wykorzystaniem na przykład bazy Diego Garcia na wyspie Chagos, czyli z tej bazy, z której wystartowały w czerwcu bombowce typu B-2A, właśnie po to, żeby zbombardować irańskie instalacje nuklearne. No jesteśmy w takiej sytuacji trochę patowej, dlatego że w regionie wydaje się, że nikt nie popiera tych gruźb Trumpa, czyli gracze regionalni, szczególnie MBS, czyli Mohammed bin Salman, nie popiera jakby tych gruźb Donalda Trumpa. Nawet Izrael w tej chwili nie popiera, jakby nie mówi o tym, że to jest dobry moment na atakowanie Iranu. I co jest moim zdaniem wyjątkowo interesujące, to te manewry, to przemieszczenie właśnie wojsk z Morza Południowochińskiego do cieśniny, znaczy do Zatoki Omańskiej, tak by w cieniu tego wszystkiego toczą się niezwykle ważne rozmowy pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, czyli rozpoczynają się negocjacje w sprawie nowej umowy o bezpieczeństwie pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. To jest taka umowa, która planowana jest, zawarcie jest planowane na 10 lat. Benjamin Netanyahu mówi o tym, że nawet 20. Dotyczy ona przede wszystkim amerykańskiej, zasad jakby tego, w jaki sposób będzie Izraelowi udzielana amerykańska pomoc wojskowa. Także warto wiedzieć, co dzieje się w cieniu tych manewrów i czy być może to przemieszczenie wojsk i wskazanie przez Donalda Trumpa takie bardzo jasne, że Iran jest wciąż ogromnym zagrożeniem i wskazanie na to, że tutaj celem przestają być te protesty i ochrona protestujących, gdzie opozycja mówi o tym, że jest to w tej chwili ponad 35 tysięcy osób zabitych, czyli tak naprawdę najwięcej w historii Republiki Islamskiej, prawda? Być może to jest element tych negocjacji.
Pani doktor, to żebym zrozumiał, to chodzi o to, że Stany Zjednoczone wysyłają flotę do Iranu, żeby łatwiej się negocjowało z Izraelem?
Być może Donald Trump wysyła flotę do Iranu i wskazuje na to, że istnieje cały czas bardzo istotne zagrożenie programem atomowym Iranu, dlatego, że chce wynegocjować w Kongresie lepsze warunki dla Izraela i dla wsparcia Benjamina Netanyahu. To jest taka wersja, która jest podawana przez niektórych amerykańskich analityków, ale wydaje mi się, że to może być interesujący wątek, dlatego że obecnie nie pojawiły się w domenie publicznej żadne nowe informacje dotyczące irańskiego programu nuklearnego.
A kiedy może być zawarta taka umowa między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi?
Mówi się o tym, że negocjacje potrwają kilka tygodni i zaczynają się właśnie teraz.
Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była z nami. Wiele wątków, które zapewne będą potrzebowały jeszcze rozwinięcia w kolejnych dniach i tygodniach. A teraz Tomasz Setta, południowe wydanie magazynu EKG po godzinie 12.40.
Dzień dobry Państwu. Filipie, sprawdzam sobie prognozę pogody dla Warszawy na najbliższe dni. Przyznam, trochę mnie zmroziło. Minus 19 stopni Celsjusza w nocy, w najbliższy poniedziałek i wtorek. Krótko mówiąc, zima nie odpuszcza, co powoduje problemy dla podróżujących, na przykład pociągami czy samolotami, czego w takich sytuacjach my jako pasażerowie możemy się domagać, a może niczego nie możemy się domagać, bo to tylko siła wyższa i przewoźnik nie za wiele może z tym zrobić. O tym będzie w rozmowie z naszym gościem już za moment. Sprawdzimy też, po co PKP Intercity kupiło 50 używanych wagonów z Niemiec i czy to rzeczywiście jest, tak jak można gdzieś przeczytać, zła informacja, a może wcale nie jest taka zła. O tym w dzisiejszym EKG.
Tomasz Setta wraca do Państwa po godzinie 12.40.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do czwartku. Polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Oraz chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Czekaliście i wreszcie są. Stare, dobre kupony znowu w McDonald's. Złap zestaw cheeseburger plus małe frytki plus mały napój za 10 zł. Po szczegóły i jeszcze więcej super ofert wpadnij do restauracji.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, firmowe.
A, no tak, konto firmowe.
Jeszcze raz.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata, jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września ubiegłego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 kwietnia tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy.
To jeszcze raz?
PKO, twój bank polski.
W tym tygodniu w Lidlu Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Wszystkie produkty Finish z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smukły i lekki smartfon Motorola Moto.